Stole Lege. Weź i czytaj. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Jesteśmy cały czas w roku jubileuszowym. To dobry czas, by wrócić do korzeni, do tego, co jest źródłem naszego życia duchowego. Mamy ich tak naprawdę kilka, między innymi życie sakramentalne, ale również Słowo Boże, które daje nam zawsze światło, w którym kierunku mamy w życiu podążać. Chciałbym, drodzy radiosłuchacze, zaproponować wam w tym nowym roku pracy Radia Rodzina, to zawsze jesienią powstaje nowa ramówka, podróż do świata Biblii. Ta audycja, którą będziemy realizować, nosi tytuł Tolle Lege. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że takie nazwanie dziwne tej audycji nie ma nic wspólnego z Biblią, ale nic bardziej mylnego. Te dwa łacińskie słowa znaczą tyle, co bierz i czytaj. I mocno są powiązane z postacią świętego Augustyna, który chyba był najbardziej płodnym komentatorem Pisma Świętego wśród ojców Kościoła. Święty Augustyn prowadził mało pobożny tryb życia. Był związany z sektą manichejczyków, miał też bardzo skomplikowaną sytuację rodzinną, nielegalny związek, z którego narodził się syn. Ta cała trudna sytuacja, w jakiej się znalazł, i przede wszystkim pogańskie przekonania tego człowieka wzbudzały duży niepokój jego matki, świętej Moniki, która była chrześcijanką i przez wiele lat modliła się o nawrócenie własnego syna, które wreszcie nastąpiło. A miało ono związek z Słowem Bożym, z Biblią. Kiedy już święty Augustyn był przekonany o tym, że droga w sekcie manichejczyków nie jest tą właściwą, zaczął skłaniać się ku różnym innym prądom filozoficznym, moralnym, panującym w IV wieku. Ale także zaczął, tak na poważnie po raz pierwszy, brać pod uwagę filozofię chrześcijańską. I napływały do niego różne informacje. Z zawodu święty Augustyn był retorem, to był człowiek niezwykle wykształcony i oddany posłudze słowa, poszukiwaniu również tej mądrości, także typowo ludzkiej. Miał więc zatem kontakt z różnymi osobami w Cesarstwie Rzymskim. I jedna z takich osób, wysoki urzędnik tego cesarstwa, Pontycjan, opowiedział mu o nawróceniu dwóch osób, które wstąpiły do zakonu świętego Antoniego i wybrały życie na pustyni dla Boga. Ta cała historia wzbudziła bardzo duże pragnienie w Augustynie, by również w podobny sposób się poświęcić. Zresztą Augustyn był człowiekiem wielkich pragnień, wielkich marzeń. Jego serce było gorące, niespokojne. I pod wpływem tych różnych uczuć pewnego dnia wybiegł do ogrodu, który znajdował się przy domie, gdzie mieszkał, by tam się modlić. Dobiegłszy do jednego z drzew, usłyszał głos małego dziecka. Bierz i czytaj, bierz i czytaj, tolle lege, bo tak brzmiały te słowa w świecie łacińskim. Był przekonany Augustyn, że to nie jest zwyczajny głos dziecka, że to sam Bóg do czegoś go zachęca. Pobiegł zatem z powrotem do domu, wziął księgę Pisma Świętego i tam znalazł fragment listu do Rzymian, który brzmiał następująco. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. Ten tekst listu świętego Pawła tak nim wstrząsnął, że przyspieszył decyzję o przyjęciu chrztu świętego. Ta cała piękna historia, opisana zresztą przez Augustyna w autobiografii Wyznania, bardzo jest to poważane dzieło duchowości chrześcijańskiej, pokazuje nam prawdę o tym, co się dzieje z człowiekiem, kiedy otwiera Księgę Pisma Świętego. Następuje w nim wzrost dobrych pragnień, ale też szczere, autentyczne chęci przylgnięcia do Boga. I to, co się stało z Augustynem kilkanaście wieków temu, to również może stać się z każdym człowiekiem, który tak naprawdę z wiarą podchodzi do Świętej Księgi. Ta audycja zatem jest taką zachętą, by brać i czytać Słowo Boże, bo dzięki niemu płynie w nas życie duchowe. Jednak myślę, że każdy z nas ma jakieś już doświadczenie spotkania się z Biblią. Czy to podczas liturgii niedzielnej, czy w szkole. Również są tam omawiane chociażby na języku polskim, nie tylko na lekcji religii, teksty biblijne. Może nawet próbowaliśmy kiedyś przeczytać Pismo Święte, jak to się mówi, od deski do deski. I jeśli to zadanie ci się, drogi radiosłuchaczu, udało, to szczerze gratuluję. Ale wielu ludzi, pomimo dobrych pragnień, często przy lekturze Słowa Bożego na jakimś jej etapie odpada. Bo są tak naprawdę różne metody czytania Pisma Świętego. Jedne, które gwarantują większy sukces, i inne, które są trudniejsze, bardziej wymagające i mogą rzeczywiście być przyczyną odłożenia Biblii. Pierwsza taka metoda, którą ludzie obierają, bo tak są też nauczeni, to czytanie Biblii od samego początku do końca. Od Księgi Rodzaju do Apokalipsy. I na początku najczęściej idzie całkiem nieźle, bo Księga Rodzaju, Księga Wyjścia jest tak skonstruowana, że jest tam pewna narracja, opowieść. Nie tylko o stworzeniu świata, upadku pierwszych ludzi, to także dzieje patriarchów, dzieje Mojżesza, wyjście z Egiptu, pobyt na pustyni. Dużo się dzieje. Ale potem nagle znajduje się Księga Kapłańska, która jest szeregiem nakazów, zakazów dotyczących kultu Starego Testamentu i tam rzeczywiście już jest pierwsza poważna trudność przebrnąć przez ten tekst w wielu miejscach niezrozumiały dla współczesnego czytelnika. Po Księdze Liczb, która również ma swoje trudne miejsca w postaci rodowodów różnych plemion izraelskich, dochodzimy do Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie tak naprawdę akcji nie ma zbyt dużo. Jest jakby retrospekcja, opis tego, co już miało miejsce. Często Księgę Powtórzonego Prawa nazywa się jednym wielkim kazaniem Mojżesza przed wejściem Izraelitów do ziemi obiecanej. Dla niektórych te trudności są tak duże, ten cały klimat religii judaizmu, który nie jest przez nas dobrze poznany, tak odpychające, że już nie jesteśmy w stanie brnąć dalej. A przecież po Pięcioksięgu są księgi historyczne. Dlatego ta pierwsza metoda, czyli czytanie od Księgi Rodzaju do Apokalipsy, to jest tak naprawdę sposób trudniejszy zapoznawania się ze Słowem Bożym i niosący pewne ryzyko niepowodzenia. Jest też druga metoda, bardziej polecana i tą metodą będziemy podążać, czyli rozpoczęcie lektury Słowa Bożego od Nowego Testamentu. A w nim wybieramy te pisma, które na początku łatwo jest przyswoić. Bo to nie jest tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli, że Stary Testament jest bardzo trudny, a w Nowym Testamencie wszystko jest jasne, proste i przejrzyste. To by było pewne nadużycie, zastosowanie takiego stwierdzenia. Również w Nowym Testamencie są fragmenty listów, czy mów Jezusa bardzo skomplikowane. Ale ta nasza audycja będzie swego rodzaju wprowadzeniem do poszczególnych ksiąg. Najpierw Nowego Testamentu, a potem Starego Testamentu, kiedy już przebrniemy przez lekturę Nowego Przymierza, po to, by każdy z nas zrobił to, do czego dziecko zachęcało Augustyna. Sam wziął i zaczął czytać. Nie będzie to zatem odczytywanie tekstu biblijnego czy komentarz zdanie po zdaniu tego, co w Słowie Bożym jest zawarte, tylko pewien zarys danej księgi, po to, by przez najbliższy miesiąc właśnie z tą księgą się zapoznać. Temat kanonu, czyli tego, jak ułożone jest Pismo Święte, zawsze ciekawił ludzi, także dzisiaj stawia się różne pytania. Wiemy, że tych ksiąg mamy w sumie i w Starym, i w Nowym Testamencie 73. To całkiem sporo, ale cały czas pojawiają się jakieś nowe odkrycia tekstów starożytnych. To niektórych interesuje. Miałem nawet ostatnio taką ciekawą rozmowę z jedną osobą, która pytała się mnie, czy ten kanon Pisma Świętego to już taki będzie zawsze i nic się w nim nie zmieni. I tutaj pytanie pomocnicze. Co by było, gdyby nagle odnaleziono jakąś księgę zaginioną, którą trzeba by włączyć w kanon Pisma Świętego? Na to pytanie, które na początku wydaje się bardzo skomplikowane, jest tak naprawdę prosta odpowiedź. My na pewno nie mamy wszystkich pism chrześcijańskich, które powstały bezpośrednio po zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu Pana Jezusa. Co więcej, nawet w Nowym Testamencie są sugestie mówiące o tym, że święty Paweł napisał więcej listów niż te, które są włączone do kanonu ksiąg biblijnych. W liście do Kolosan jest taka sugestia świętego Pawła, by ten list, który wysłał do wspólnoty w Kolosach, został przesłany do Laodycei, a list z Laodycei, żeby był przeczytany we wspólnocie w Kolosach. Co świadczy o tym, że taki list był. Przecież Paweł wiedział, do kogo pisał i czemu pisał jakiś konkretny list. Więc możemy przypuszczać, że już tutaj chociażby święty Paweł tych listów napisał więcej. Co by się zatem stało, gdyby nagle odkryto tekst zachowany listu świętego Pawła do mieszkańców Laodycei? Czy on byłby włączony do kanonu ksiąg biblijnych? Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że nie. Po pierwsze dlatego, że nie odkrylibyśmy raczej oryginalnego tekstu. Teksty, które obecnie posiadamy, te najstarsze, i tak są odpisami. Druga sprawa, w starożytności też istniało wielkie zjawisko czegoś, co byśmy dzisiaj nazywali fałszerstwem. Listów, ksiąg. I nie zawsze było tak, że dany tekst biblijny, gdzie pojawiało się imię Mojżesza, Piotra, Pawła, Jana, rzeczywiście pochodził od danej osoby. Był fragmentem jego nauczania. W związku z tym moglibyśmy liczyć też i na to, że odkrycie takiego listu wcale nie oznacza, że napisał go święty Paweł. Kolejna sprawa jest taka, że obecnie w kanonie ksiąg Nowego Testamentu, bo o nim teraz mówimy, są takie księgi, które były wykorzystywane przez prawie wszystkie wspólnoty chrześcijańskie na wschodzie i zachodzie cesarstwa. Te listy, które Kościół uznawał w tamtym czasie za ważne, one były szeroko rozpowszechniane, odpisywane, przechowywane w miejscach modlitw. I dlatego wiemy, które księgi należą do kanonu, a które do kanonu nie należą. Ten list, o którym wspomniałem, do mieszkańców Laodycei, widocznie nie miał aż tak wielkiej wagi dla wspólnoty Kościoła pierwszych wieków, skoro nie przetrwał żaden jego odpis. Tak troszeczkę konkludując, kanon Pisma Świętego to nie są tylko księgi, które powstały w danym okresie czasu i zawierają opowieści o bohaterach biblijnych. To już w początkach swojego istnienia Kościół rozeznawał, która księga jest natchniona, a która natchniona nie jest. Bo tych ksiąg, jak już wspomniałem, listów, apokalips, Ewangelii było więcej niż 27. I ten zmysł Kościoła, zmysł wiary, kazał zachowywać to, co jest objawieniem Bożym, a mniejszą wagę przykładać do tego, co tym objawieniem Bożym nie jest. Więc gdyby nawet znalazł się jakiś tekst, kolejny list, czy to świętego Pawła, czy świętego Piotra, czy może kolejna Ewangelia, czasem takie odkrycia mają miejsce. Znamy przecież chociażby Ewangelię Tomasza, a nawet Ewangelię Judasza. Ale to nie są teksty natchnione, to nie są teksty przekazujące objawienie Boże. Mimo, że powstały na etapie Kościoła pierwszych wieków. Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia tutaj z objawieniem. Więc w tej naszej audycji będziemy się wspierać tą listą ksiąg, która jest zatwierdzona przez Kościół. Celowo tu nie wspominam o Starym Testamencie, bo tutaj sytuacja jest łatwiejsza. W Starym Testamencie, jeżeli chodzi o księgi, o kanon, wspólnota pierwszych wieków przejęła Biblię hebrajską, ale w wersji greckiej. Ona się różni od współczesnej Biblii hebrajskiej, w której jest mniej ksiąg niż w Biblii chrześcijańskiej, w tym wydaniu greckim, co do Starego Testamentu, ale tutaj była jakaś konkretna myśl. Przejmujemy tekst wspólnoty żydowskiej, tak jak był on przekazywany w ośrodku w Aleksandrii. I ten tekst uznajemy za natchniony. Przejdźmy zatem do pierwszej księgi po tych wszystkich wprowadzeniach. Dzisiaj chciałbym się zająć jeszcze krótkim listem, który jest takim naszym początkiem wędrówki przez Słowo Boże. Listem, który myślę każdy zrozumie, jest w miarę przystępny. Jest to list do Filemona. Kiedy patrzymy na twórczość świętego Pawła, zwłaszcza na jego listy, to możemy je podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowiłyby listy do wspólnot chrześcijańskich. One są najczęściej dłuższe, mają konkretne zagadnienia moralne, dogmatyczne, które rozwiązują problemy, jakie istniały w tych wspólnotach. Jednak oprócz tego istnieją też w zbiorze ksiąg Nowego Testamentu listy prywatne, adresowane do konkretnych osób. I takich listów świętego Pawła mamy kilka, a wśród nich właśnie list do Filemona. Jest to jedno z krótszych pism Nowego Testamentu. Powiedzielibyśmy, że liczy tak naprawdę tylko jeden rozdział, chociaż to ciekawostka, kiedy istnieje tylko jeden rozdział danej księgi, to nie numeruje się go, są tylko same wersety. Kim był Filemon? Prawdopodobnie człowiekiem, który pozostawał w dobrej, zażyłej relacji ze świętym Pawłem. Bibliści twierdzą, że został on nawrócony przez tegoż apostoła i mieszkał w Kolosach. Czuć tą zażyłość w tym, co pozostało na łamach tekstu listu do Filemona. Widać, że adresat i nadawca dobrze się znają, że mają ze sobą dobre relacje, co świadczy o tym, że Filemon mógł być ważną osobą dla świętego Pawła. Natomiast list, który wysyła tenże apostoł do Filemona, on zawiera tak naprawdę prośbę o to, by Filemon przyjął z powrotem pod swój dach zbiegłego niewolnika, który, tego nie wiemy w jaki sposób, znalazł się w więzieniu w Rzymie, gdzie przebywał święty Paweł i tam został przez apostoła nawrócony. Nie wiemy, co kierowało Onezymem, bo tak ten niewolnik miał na imię, że opuścił dom Filemona, ale opatrzność Boża tak pokierowała jego życiem, że przecięła się ścieżka zbiegłego niewolnika ze ścieżką apostoła Pawła. W momencie, kiedy opuszczał Onezym dom Filemona, był poganinem. Teraz, kiedy ma wrócić, wraca już jako chrześcijanin. I to jest bardzo mocno podkreślane przez świętego Pawła, który mówi, potraktuj go jak brata. To jest zachęta do Filemona. Co prawda, jest on niewolnikiem, jest on twoją własnością, bo takie było starożytne prawo. W stosunkach społecznych stoi niżej od ciebie, natomiast dla ciebie ma być bratem, bo oboje jesteście dziećmi jednego ojca w niebie. Czy Filemon przyjął Onezyma? Tego nie wiemy. Święty Paweł nawet w treści tego listu wskazuje, że chciałby zatrzymać Onezyma przy sobie, jako współpracownika, jako kogoś, kto będzie mu pomagał w różnych czynnościach i działaniach. Może Filemon zdecydował się odesłać z powrotem Onezyma do Pawła, a może przyjął go do swego domu. Z jaką reakcją, z jakim nastawieniem, czy robił mu wyrzuty, czy przyjął go z otwartymi ramionami, tego nie wiemy. Bo takie jest właśnie Słowo Boże. Zarysowuje nam pewne sytuacje, ale często zakończenie jest otwarte. Pewnych rzeczy nie wiemy i musimy się z tym pogodzić, co w świecie mediów społecznościowych, gdzie tyle informacji można zdobyć tak naprawdę w bardzo krótkim czasie, jest dla człowieka niezwykle trudne. Pogodzić się z własną niewiedzą, z tym, że nie mamy dostępu do całości życia danej postaci biblijnej. Dwa problemy są tutaj bardzo mocno wyakcentowane i na nie chciałbym zwrócić uwagę. Pierwszy z nich to wezwanie do tego, by wiara była twórcza. Święty Paweł, dziękując Filemonowi za jego zaangażowanie w życie Kościoła w Kolosach, życzy mu właśnie tego. Oby twój udział w wierze okazał się twórczym, w głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, jaki jest do spełnienia wśród was dla Chrystusa. Tak czytamy w liście do Filemona. Wiara, która jest twórcza, która inspiruje, pobudza do działania. Nam często sprawa wiary kojarzy się z czymś statycznym, zespołem jakichś dogmatów, przekazań, pewnego rodzaju czynności liturgicznych, które człowiek akceptuje, przyjmuje, uznaje za swoje i to już koniec. Tymczasem dla świętego Pawła wiara to jest coś żywego. To jest siła, która wychodzi ponad pewnego rodzaju dogmaty i moralność i skierowana jest na drugiego człowieka, na jego dobro, na to, by ono się pomnażało na tym świecie. Święty Jakub, którego też już niedługo będziemy omawiać, bo również napisał list, wyrazi to trochę w innych słowach. Wiara bez uczynków jest martwa, sama w sobie. I tutaj święty Paweł też wskazuje, że wiara w to, że Chrystus zmartwychwstał, że jest żywy, że nie opuścił nas, nie zostawił i nigdy tego nie zrobi, ona ma pobudzać do przekraczania samego siebie, swojego własnego egoizmu, skupienia tylko na własnych potrzebach, by odkryć bliźnich, którym możemy wyświadczyć miłosierdzie. Ta myśl jest bardzo mocno powiązana, jak się pewnie domyślamy, z przyjęciem Onezyma z powrotem do wspólnoty domu Filemona. I drugi temat, który tutaj jest dobrze zarysowany, to temat niewolnictwa. Chrześcijaństwo, wbrew pozorom, nie było religią rewolucyjną. Taką, która chciała natychmiast zmieniać zastany porządek świata. I święty Paweł wiedział, że nie da się tak po prostu od razu znieść niewolnictwa. W świecie starożytnym, gdzie to było tak oczywiste jak oddychanie powietrzem. To nie był taki świat, w jakim my żyjemy. Byli ludzie wolni, którzy często musieli bardzo dużo pieniędzy zapłacić za to, by to wyzwolenie uzyskać, by cieszyć się pewnego rodzaju niezależnością, swobodą i był tłum niewolników. Punkt widzenia świętego Pawła jest następujący. Jednych i drugich zbawił Chrystus. I tych, którzy cieszą się wolnością, mają wysoki status społeczny i tych, którzy tę wolność utracili. I właśnie na ten fakt powołuje się święty Paweł, tłumacząc Filemonowi, dlaczego ma przyjąć Onezyma. Mówi mu, ty dalej jesteś człowiekiem wolnym, wyżej postawionym niż Onezym. Ale Chrystus zbawił ciebie tak samo jak jego. Popatrz na niego jak na brata. Niech ta myśl pracuje w tobie, byś inaczej się do Onezyma już odnosił. W innym miejscu, w liście do Efezjan, również święty Paweł mówi wprost. Niewolnicy, bądźcie poddani swoim panom, a wy, panowie, pamiętajcie o tym, że wszyscy mamy tak naprawdę jednego pana w niebie. To pokazuje, jak bardzo chrześcijaństwo nie chciało wchodzić w struktury społeczne tamtych czasów gwałtownie, na siłę, burząc coś, co było ustalonym porządkiem. Oczywiście, tam, gdzie pojawiał się grzech, trzeba było powiedzieć twarde nie. Ale w sytuacjach relacji międzyludzkich, gdzie kwestie grzechu nie wchodziły w rachubę, tutaj chrześcijaństwo stało na zasadzie akceptujemy zastany styl, zastany model społeczny i będziemy go próbowali zmieniać wraz z upływem czasu, wraz z upływem mentalności. To jest bardzo głęboko zakorzenione w ogóle w Biblii, pewna ewolucja myślenia o Bogu, myślenia o drugim człowieku. Inne wyobrażenie Boga mają bohaterowie Starego Testamentu, zwłaszcza u samego początku istnienia narodu wybranego. Inaczej to wygląda już w Nowym Testamencie, a na pewne rzeczy przyjdzie czas dopiero już po zakończeniu objawienia. I tak było właśnie z kwestią niewolnictwa. List do Filemona uczy nas zatem, że czasem nieobecność drugiego człowieka może się okazać dla nas błogosławieństwem. Pozwolić komuś odejść, zwłaszcza kiedy jest to bliska osoba, i potem przyjąć go z powrotem już po jakiejś drodze duchowej, jaką ten człowiek odbył, to jest prawdziwie chrześcijański czyn. Bóg nie chce nikogo więzić na siłę, także jeżeli chodzi o relacje wiary, to zawsze jest coś dobrowolnego, coś, co płynie z głębi serca. Tak, ja chcę być blisko Ciebie, Panie Boże. Ale z drugiej strony, my możemy się do Pana Boga w tej wolności jako ludzie upodabniać. Bo zawsze istnieje taka pokusa zawłaszczenia drugiego człowieka, de facto uczynienia go niewolnikiem, swoim własnym. I przed tym tak naprawdę musimy się bronić. To tylko dwie takie myśli z teologii listu do Filemona. Zachęcam, by do naszego następnego spotkania zapoznać się z treścią tegoż listu, który nie jest długi, a niesie ze sobą wiele ważnych treści. Zatem będę jak to dziecko, które wołało do Augustyna Tolle Lege. Bierz i czytaj. Bierz i czytaj, bo to słowo daje życie. Życzę naszym radiosłuchaczom wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tolle Lege. Weź i czytaj. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.